Drodzy bracia i siostry, dzisiaj ostatni dzień naszych rozważań rekolekcyjnych. Jak widzimy, nie da się o wszystkim powiedzieć, nie da się też wszystkiego wyjaśnić, ale ważne jest, żeby chociaż na niektóre rzeczy zwrócić uwagę, a też gdy pojawią się pewne wątpliwości, to co już mówiliśmy, nie bać się szukać, nie bać się czytać, pytać, szukać prawdy i szukać odpowiedzi. Wczoraj w sposób szczególny chciałem podkreślić i powiedzieć o tym, że tak jak od początku świata po grzechu pierworodnym, tak i dzisiaj w naszym życiu Pan Bóg jest obecny. Pan Bóg czuwa. Nieustannie też chce wspierać nas swoją łaską. Też w sposób szczególny, żebyśmy wczoraj na koniec już, żebyśmy zrozumieli, że to przykazania, które daje nam Pan Bóg i to wszystko, czego wymaga w pewien sposób od nas, nie staje się tym, co nas ma zniewolić, ale staje się tym, co ma nas prawdziwie wyzwolić, sprawić, że z tego życia, które tutaj mamy na ziemi, wyciągniemy jak najwięcej dobra i dla siebie, i dla drugiego człowieka, dla bliskich. Żyć tak, żeby osiągnąć to życie wieczne i też, żebyśmy byli ustrzeżeni od konsekwencji grzechów. Te przykazania nie mają być dla nas zakazem czy nakazem, ale mają być drogowskazem, który wskaże nam właśnie drogę najlepszą. I moi drodzy, o tych konsekwencjach doskonale wszyscy wiemy, bo nieraz w życiu naszym właśnie zdarzyło się, że przez grzech czy błędną decyzję te konsekwencje ponosimy. Widoczne to też jest bardzo mocno wokół nas w życiu i też trzeba być, to co mówimy, to o czym mówię też w tych rekolekcjach, umieć słuchać, umieć widzieć, też żeby dostrzegać te wszystkie, czasem nawet drobne, małe znaki, te małe symptomy i te dobre i te złe, po to, żeby wzbudzać refleksję, iść za dobrem, a to zło, tego zła unikać. I zanim tu przyjechałem jeszcze do was na te rekolekcje, to przynajmniej mnie tak mocno uderzyło ostatnie te wiadomości tych dni przed niedzielą, kiedy no jednak sporo pojawiło się informacji o tym, że gdzieś dziecko zostało zabite, małe dziecko, gdzieś było maltretowane. Okazuje się, że po paru godzinach od zgonu, od śmierci, dopiero matka przynosi to dziecko, przywozi do przychodni, do lekarza. I dalej jaka informacja jest? Bo jest to tragiczne zjawisko. Jest to wielka tragedia i cierpią niewinni, bo dzieci są niczemu winne. Ale co też pojawiało się w tych informacjach i na co zwróciłem też uwagę, to było, kto to robił, maltretował. I pojawiało się praktycznie w każdym wypadku partner, konkubent, przyjaciel. A więc widzimy już, moi drodzy, jeżeli coś jest budowane na grzechu, będzie ten grzech rodził kolejne. A przede wszystkim konsekwencje, przez które cierpią i ci sami ludzie, ale i niewinni. I moi drodzy, to jest kolejna prawda, która nie zmienia się od początku. Patrzcie, od samego stworzenia, tak jak często cofamy się też, pokusa była dobra, była przyjemna, nęciła dobre. Dzisiaj też się tak zdarza. To, co mówiłem pierwszego dnia, źle mi jest, jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, wymienię sobie męża, wymienię sobie żonę, będzie to szczęście lepsze, większe. A jednak tak nie jest. I w każdym tym grzechu, który przychodzi później, zamiast tego dobra, które jest w pokusie i szczęścia, przychodzi tylko rozgoryczenie, przychodzi ból, wstyd i można by jeszcze wymieniać, ale wszystkie te uczucia są negatywne. Wszystkie te skutki są negatywne. I w naszym życiu też, moi drodzy, nawet najmniejsza pokusa, najmniejszy grzech, jakiemu ulegniemy, to nie przynosi tego, co miało przynieść. Dlatego tak ważne jest też to nieustanne zwracanie uwagi, ta czujność. Dlatego też dzisiaj w sposób szczególny chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że te konsekwencje grzechów, które nawet my popełniamy gdzieś w samotności, gdzieś w ciszy, jednak odbijają się nawet najpierw na naszych najbliższych, a później też i na innych, bo te konsekwencje trwają. I ktoś by mógł powiedzieć, że czy jest na to jakieś lekarstwo? Jest, moi drodzy. I z tym lekarstwem, z orędziem, z pomocą Bóg 100 lat temu wysłał Maryję. I tu znowu, słuchajcie, Bóg, patrzcie, najpierw posłużył się Maryją do tego, żeby Słowo wcielone mogło przyjść na ziemię, żeby Chrystus mógł się narodzić jako człowiek. Tą pokorną dziewczynkę, która powiedziała tak, w swojej takiej szczerości, w tej cichości zgodziła się na wolę, którą Pan Bóg jej przygotował. I później przeżywała wszystko pod krzyżem. W końcu stała się matką każdego z nas i do dzisiaj tą matką jest. I Maryja zostaje wysłana 100 lat temu w Fatimie znowu do kogo? Do wielkich tego świata? Nie. Zostaje wysłana do 3 pastuszków, małych dzieci. Można powiedzieć, często przez dorosłych, wyśmiewanych, pogardzanych. Nie zawsze też potrafimy słuchać tych najmniejszych. Często właśnie to, co do nas mówią, to uważamy za jakieś bajki, za marzenia, za jakieś wymyślone historie. I Pan Bóg wysyła Maryję z orędziem, żeby prosić o przebaczenie. Żebyśmy się nawrócili i żebyśmy prosili i oddali siebie, ale też innych i cały świat w sposób szczególny wtedy Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Niepokalane serce Maryi. Słuchajcie, kardynał Józef Ratzinger pisał we wprowadzeniu do trzeciej tajemnicy fatimskiej w 2000 roku w sposób następujący. By ratować duszę przed piekłem, wskazane zostaje kult niepokalanego serca Maryi. Aby to zrozumieć, wystarczy krótkie wyjaśnienie. W języku biblijnym serce oznacza centrum ludzkiego istnienia, skupiające w sobie rozum, wolę, temperament, wrażliwość, w którym człowiek znajduje swą jedność i swe wewnętrzne ukierunkowanie. Niepokalane serce to według Mateusza serce, które dzięki oparciu w Bogu osiągnęło doskonałą jedność wewnętrzną i dlatego ogląda Boga. Kult niepokalanego serca Maryi oznacza zatem zbliżanie się do takiej postawy, w której fiat, bądź wola Twoja, staje się centrum kształtującym całe nasze życie. I do tego zachęca nas, moi drodzy, Maryja, abyśmy na wzór jej życia, jej serca, zmieniali swoje serce. Abyśmy na wzór jej doskonałego oddania się Bożej woli, również i my próbowali oddać się woli Bożej. Przede wszystkim, moi drodzy, Maryja zachęca do tego, żeby oddać Rosję niepokalanemu sercu, powierzyć. Wtedy przyjdzie miłosierdzie i łaska dla świata. Czas, w którym pojawia się Maryja w Fatimie, jest czasem trudnym. Jest to 917 rok. Trwa wojna, pierwsza wojna światowa. Jedna z najbardziej krwawych i najbardziej nieludzkich, jakie do tej pory były. I Maryja też mówi znamienne słowa. Jeżeli nie nawrócicie się, jeżeli nie będziecie wynagradzać memu sercu te wszystkie zniewagi, grzechy swoje i innych, jeżeli nie polecicie Rosji memu sercu, przyjdzie kolejna wojna. jeszcze gorsza. Będzie głód, prześladowanie Kościoła, Ojca Świętego. Słuchajcie, no i to mówią później dorosłym dzieci. No kto by myślał, albo w ogóle kto by pomyślał, jeszcze jedna wojna się nie skończyła i za chwilę ma zacząć się kolejna, jeszcze gorsza? I mogłoby powstać pytanie i dzisiaj wobec nas, w każdym z nas może powstać to pytanie, czy Bóg chciał wojny, czy Bóg każe w ten sposób człowieka? I tu pisze siostra Łucja następujące słowa. Nie znaczy to, że Bóg chciał wojny. Bóg jest Panem pokoju, dobra i miłości. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. To stanowi prawo Pana, Jego pierwsze i ostatnie przykazanie. Jednakże Bóg dopuszcza wojny, tak samo jak dopuszcza popełnianie całej masy grzechów na ziemi, przez wzgląd na dar wolności, który przekazał ludzkości, ponieważ pragnie, by Mu służono, by być Mu posłusznym i by Go miłowano z wolnego wyboru, a nie z przymusu. Jeżeli ludzie wykorzystują ten dar, aby wyrządzać zło, to oni są odpowiedzialni wobec Boga, wobec własnego sumienia, wobec ludzkości, która ponosi konsekwencje ich błędów. I mamy odpowiedź. Bóg nie chce. Bóg chce tylko jednego. Abyśmy się kochali, ale właśnie ta miłość i to uszanowanie tego daru wolności, które otrzymaliśmy, sprawia, że zgadza się w pewien sposób. Bo nie chce w żaden sposób nas ograniczyć, zniewolić. Dlatego to wszystko jest dopuszczone. I moi drodzy, po 100 latach, patrząc na te wydarzenia, które były, możemy zobaczyć i dzisiaj być pewnymi, że słowa, które wypowiedziała Maryja, spełniły się i były prawdziwe. I jedno jest jeszcze pewne. To wezwanie z Fatimy po 100 latach jest dalej ciągle aktualne dla każdego z nas. Maryja mówiła w sposób szczególny o znakach. Nie chodziło o to, żeby teraz przepowiadać przyszłość, ale żeby znowu zwrócić naszą uwagę i dać jeszcze szansę na to, co się dzieje. Mówiła o wielkim świetle, które będzie, gdy będzie nadchodziła ta kara. Świetle, które zapanuje w całej Europie i w 1938 pojawiło się takie zjawisko. Zorza polarna, która była widoczna w całej Europie. Jak czytałem i szukałem gdzieś, to do tej pory się podobne nie zdarzyło. I za chwilę pojawiła się II wojna światowa. Wiemy dobrze, jak była straszna. Wiemy dobrze i też, jak Maryja mówiła o prześladowaniu wiary i Kościoła, to patrzcie, była ukierunkowana na fundamenty. Bo z narodu izraelskiego wychodził się Chrystus. W tym narodzie był wybranym. Bóg dawał się poznawać. Z tego narodu przyszła Maryja. A w sposób szczególny właśnie podczas tej wojny chciano zniszczyć, całkowicie wymazać ten naród z ziemi. I wszystko się spełniło. To, co Maryja powiedziała, jeżeli nie będziemy wynagradzać jej sercu wszystkich zniewag i grzechów. Co więcej, jeszcze są i pozytywne sprawy, moi drodzy. Portugalia została poświęcona sercu Maryi już dawno, w XVII wieku. I jakoś, patrzcie, została uchroniona w pewien sposób od wojny, stała się neutralna. Po II wojnie światowej nasi polscy biskupi zawierzyli cały kraj niepokalanemu sercu Maryi. I trzeba jednak to przyznać, że w naszym kraju te czasy totalitarne komunizmu przebiegały zupełnie inaczej niż w innych krajach, szczególnie właśnie w odniesieniu też do Kościoła. Bo mimo prześladowań, mimo takiej nagonki i tego wszystkiego, To tak jak w Czechach, czy w innych, czy w NRD na przykład, u nas nie burzono kościołów, nie zamykano, nie zamieniano ich na magazyny. Jakoś to łagodniej przeszło. I Maryja nas i dzisiaj do tego wzywa. I moi drodzy, są cztery warunki. Można by powiedzieć niewielkie cztery warunki do spełnienia. Zachęca do nabożeństw pierwszosobotnich. W pierwszą sobotę, żeby szczególnie poświęcić ten czas dla niej. I teraz cztery rzeczy, które byśmy musieli zrobić. Spowiedź w intencji wynagradzającej za swoje grzechy i za grzechy innych, za zniewagi popełnione niepokalanemu sercu Maryi. Komunia święta, różaniec i 15-minutowe rozważanie tajemnic, które są zawarte w tym różańcu. A więc we wszystkich tajemnicach różańca świętego mamy 20. Nad jedną pochylić się. I może, jeżeli ktoś chciałby zacząć te pierwsze soboty od stycznia, to te 15 minut jeszcze sobie właśnie przypomnieć nad tą pierwszą tajemnicą radosną zwiastowania i powiedzmy nad to narodzenie Pana Jezusa. Porozmyślać, to znaczy właśnie spróbować zrozumieć tą wielką tajemnicę, to działanie Pana Boga, to zrozumieć też to wszystko w odniesieniu do swego życia. Dlaczego tak się stało, a nie inaczej. To wzbudzić też w sobie i ten żal, że często nie doceniamy tego daru, że odrzucamy, ale też i pragnienie wdzięczności i zmiany swego życia. Krok po kroku ruszając właśnie w tę stronę. Spowiedź święta może być odbyta w pierwszy piątek. Właśnie tylko, żeby było już z tą intencją. No i też, żebyśmy przez ten czas starali się żyć w tej łasce uświęcającej, żeby później móc przyjąć też Komunię Świętą. Patrzcie, nie jest to tak dużo. To tak jak wczoraj mówiliśmy o tej kąpieli na Mana w Jordanie. To nie jest tak dużo. Raz na miesiąc poświęcić tą godzinę. Spowiedź, komunia może być w kościele, nawet zresztą będzie w kościele, bo inaczej się nie da. Modlitwa różańcowa, rozmyślanie może być w domu. Tak niewiele, a ile wiele łask możemy wyprosić dla siebie, dla swoich najbliższych i dla całego świata. Możemy sobie dzisiaj tylko domyślać się i wyobrażać, że gdyby posłuchano tych małych pastuszków, gdyby faktycznie rozpowszechniono już ten kult, zwłaszcza, że objawienia w Fatimie zostały zatwierdzone w 30 roku, to byśmy uniknęli tak wielu też tragedii. Moi drodzy, nie bądźmy tacy jak przykład tego syna pierwszego z dzisiejszej Ewangelii, że tylko ustami mówimy, że tak zrobimy, że tak powinno być, że tak będzie, a później sercem i całym swoim czynem, całym swoim życiem robimy coś przeciwnego. Starajmy się w sumie też nie być tacy jak ten drugi, który od razu jest na początku wszystkiego, do wszystkiego na nie, a dopiero później gdzieś przychodzi refleksja i jednak się opamiętuje. Starajmy się być właśnie tak pośrednio, tak jak powinno być. Być uważnym, szanować swoje słowa, być odpowiedzialnym za te słowa, ale też zawsze wybierać to, co jest dobre. Tego potrzeba nam, moi drodzy, w życiu i sami tego nie róbcie. Zawsze oddawajcie się pod opiekę Bogu, zawsze oddawajcie się pod opiekę Maryi, a ich obecność zawsze będzie w waszym życiu i ta pomoc będzie zauważalna. Kończą się nasze rekolekcje, kończą się też już ostatnie te to kazanie, ta homilia. I moi drodzy, chciałbym podziękować wam za obecność, podziękować wam za modlitwę, bo to daje się odczuć. Bez tej pomocy sam nawet pewnie jednego słowa bym nie wypowiedział. I życzę wam, moi drodzy, żeby te święta były wyjątkowe. Warto jest spojrzeć na tego rodzącego się Chrystusa w żłóbku, tą miłość, która do nas przychodzi. Doświadczyć tej miłości po to, żeby tą miłością dzielić się dalej. Niech zapanuje przebaczenie. Ta wspólna taka atmosfera miłości i przyjaźni. Jak słyszeliśmy też dzisiaj, Bóg chce, żebyśmy się wzajemnie miłowali i miłowali Jego. Może też jest to dobry czas, aby dzisiaj zastanowić się, może z kimś bliskim nie rozmawiam, może jestem pokłócony, to wyciągnąć rękę i przeprosić, schować do kieszeni tą pychę, dumę i przeprosić. Bo też jak wczoraj mówiliśmy, może się tylko nam wydawać i tylko się nam wydaje, że mamy dużo czasu. Że jeszcze na wszystko zdążymy. A rzeczywistość może być taka, że tego czasu już nie ma i zabraknie. Życzę wam radości, błogosławieństwa Bożego. Niech Chrystus nieustannie rodzi się w waszym sercu i w waszym życiu i w życiu waszych bliskich. Moi drodzy, też chciałem serdecznie was zaprosić do siebie. Bo teraz już dla mnie będzie teraz ciężej i trudniej wyjechać, bo i droga dwa razy dłuższa, ale i obowiązki już nie pozwalają na to. Ale myślę, że tak, jak ja trzy lata przyjeżdżałem do was, to teraz wy możecie przyjechać do mnie. I zapraszam was do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej koło Augustowa. Mogę już powiedzieć plany, jakie możecie sobie zrealizować. Przyjeżdżacie do Augustowa, w Augustowie wsiadacie na statek, płyniecie jeziorami, przez kanał augustowski docieracie do wyspy, do sanktuarium, do kaplicy Matki Bożej. Tam odprawimy mszę świętą, pomodlimy się. Jak dobrze będzie, to może kawałek historii wam opowiem o tym miejscu. A historia jest, słuchajcie, dość bogata, bo to 300 lat. To już jest sporo, kiedy to się wszystko zaczęło. A później jest jeszcze miejsce przy plebanii nad jeziorem, żeby sobie rozpalić ognisko i jeszcze porozmawiać, pobiesiadować. Także ksiądz proboszcz w tym roku już przetarł szlaki, był, odwiedził mnie. Także myślę, że możecie go zmobilizować troszeczkę i tak jak będą te ciepłe już dni. Czerwiec, lipiec, może w maju już będzie ładnie, jak będziecie mieli czas, ochotę, to czy jeden, czy dwa, czy może trzy autokary zbierzcie się i zorganizujcie. Serdecznie was zapraszam. Myślę, że nie będziecie żałować. Zwłaszcza jeszcze też te osoby, które nigdy nie były. Miejsce jest przecudowne. Jeziora, lasy, zieleń. Jest cisza, spokój. Szczególnie teraz w zimę, słuchajcie. Czasami z proboszczem nie wiemy, co zrobić ze sobą. Taka cisza. Bo w wakacje odwiedzających sanktuarium jest dość dużo. W tym roku, słuchajcie, z takich naszych statystyk dowiedzieliśmy się, znaczy nie naszych, dowiedzieliśmy się ze statystyk żeglugi augustowskiej, że statkami na Studzieniczną na wyspę przywieźli 100 tysięcy osób. To jest sporo. Ale jeszcze policzyliśmy tak mniej więcej tych, którzy przyjechali autokarami albo indywidualnie, no to można powiedzieć, że drugie 100 tysięcy. Także przez wakacje przewinęło się 200 tysięcy osób. I są osoby, które ciągle wracają. Ja byłem w szoku, jak rozmawiałem z ludźmi w te wakacje i właśnie doznają łask i z wdzięcznością przyjeżdżają już po raz któryś do Matki Bożej, żeby ją odwiedzić. Dlatego serdecznie was zapraszam, aby też troszeczkę pokazać, opowiedzieć o tamtych terenach. Moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz za wszystko. Za wszelkie modlitwy, wszelkie ofiary. I cieszę się, że mogłem tu być. A to też dzięki księdzu proboszczowi, który mnie zaprosił. Też jestem mu bardzo wdzięczny. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.